nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki reżimu łukaszenkowskiego pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj przypomnijmy o uwięzionym za polskość przez białoruskie władze Andrzeju Poczobucie. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Aleksander Łukaszenko współagresorem w wojnie przeciwko Ukrainie.
Uczestniczenie w ogóle białoruskich wojskowych w tym konflikcie jest możliwe.
Napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.
Wiemy, że udzielana przez służby białoruskie jest pomoc cudzoziemcom.
Obchody świąt wielkanocnych na emigracji.
Nasza ziemia obiecana nam jest znana. Znane są różne ścieżki, różne szlaki, różne drogi.
Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu, dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś sny kolorowe, pomaluj moje sny.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Wciąż jest brak informacji o więzionym przez łukaszenkowskie władze działaczu Związku Polaków na Białorusi Andrzeju Poczobucie. Polak znajduje się w nowopołockiej kolonii karnej, a odkąd tam trafił, od razu został wrzucony do karceru. Gdzie przebywa na obecną chwilę, nie wiadomo. Wiemy jedynie, że jest ściśle ograniczany w kontaktach z bliskimi oraz mając poważne problemy zdrowotne, nie dostaje niezbędnych leków. Andrzeja Poczobuta aresztowano 25 marca 2021 roku w Grodnie. Organizacje broniące praw człowieka uznali Polaka za więźnia politycznego, których na Białorusi jest obecnie ponad 1500. Po ogłoszeniu niesprawiedliwego wyroku polskie władze oraz społeczność międzynarodowa zaapelowała o uwolnienie dziennikarza. Mimo starań rządu Rzeczypospolitej wydobyć naszego rodaka z białoruskiego więzienia nie udało się, ponieważ dialog w tej sprawie z władzami w Mińsku jest bardzo skomplikowany, uważa ekspert ze Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński.
Być może próbują wykorzystywać jako kartę przetargową los Andrzeja i jego niesłuszny wyrok. 8 lat, przypomnę, kolonii karnej. Ale jeżeli to jest jakaś gra mińska, jest ona bardzo nieudolna i nieatrakcyjna dla Warszawy. Postulaty formułowane, jeżeli są to w ogóle postulaty, bo trudno je tak do końca odebrać przez Łukaszenkę, są formułowane arogancko, bardzo ogólnie. Właściwie polegają na tym, abyśmy zaakceptowali w zupełności to, co się dzieje na Białorusi, a potem ewentualnie zobaczymy. Nie jest to żadna oferta. Więc tutaj sytuacja jest wciąż patowa.
To jest już drugi raz, gdy Aleksander Łukaszenko wrzuca naszego rodaka za kraty. 5 lipca 2011 roku sąd w Grodnie skazał działacza na 3 lata więzienia w zawieszeniu na okres 2 lat, stawiając mu zarzut o znieważanie białoruskiego dyktatora. Podczas obecnego uwięzienia Andrzej Poczobut kilkakrotnie odmówił w uwolnieniu na warunkach łukaszenkowskich władz. Przez cały czas trwa wojna na Ukrainie. Ponad 770 dni rosyjski agresor niszczy miasta i wsie oraz zabija niewinnych ludzi. W ciągu ostatnich 2 tygodni Rosja zintensyfikowała ataki powietrzne na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w ostatnim miesiącu najeźdźca zrzucił na Ukrainę 3000 bomb lotniczych, 400 rakiet oraz 600 dronów. Jednak broniące się państwo nie poddaje i kontynuuje likwidować okupantów. Za ostatnie 2 lata na ukraińskiej ziemi poległo już około 450 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Agresywne działania Kremla są wspierane przez władze w Mińsku. Ponadto Aleksander Łukaszenka już kilkakrotnie mówił o starciu militarnym z państwami członkami NATO. Dyktator w niedawnej rozmowie z dowodzącymi zastanawiał się nad hipotetycznym zdobyciem tzw. korytarza suwalskiego, a podczas wizyty w Grodnie 2 kwietnia oświadczył, że Białoruś nikomu nie zagraża, ale przygotowuje się do wojny. Oprócz absurdalnych wypowiedzi Łukaszenki, eksperci zwracają uwagę na stałe manewry wojskowe niedaleko granic Unii Europejskiej. Prowadzone są między innymi ćwiczenia dla oddziałów łączności i przeciwlotniczych oddziałów rakietowych. W ćwiczeniach biorą także udział tzw. najemnicy grupy Wagner, którzy pozostali na Białorusi po rozwiązaniu ugrupowania. Pytanie wciągnięcia Białorusi w bezpośredni konflikt zbrojny zależy wyłącznie od decyzji Kremla, mówi białoruski politolog niezależny Aleś Michalewicz.
Politycznie jest Białoruś uzależniona i jeżeli po prostu Łukaszenka zostanie zmuszony do uczestniczenia w tej wojnie, no to taka decyzja będzie podjęta. Nie sądzę, że społeczeństwo, nawet nie sądzę, że wojsko białoruskie będzie chętnie w ogóle w tym wszystkim uczestniczyło, no ale rozkaz jest zawsze rozkazem i w tym sensie zawsze jakaś integracja, jakieś uczestniczenie w ogóle białoruskich wojskowych w tym konflikcie jest możliwe.
Na pytanie dziennikarzy portalu Zerkalo o ostatnich wypowiedziach Łukaszenki, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski odpowiedział krótko: niech spróbuje, zobaczymy, kto wygra. Napięcie na granicy polsko-białoruskiej wzrasta. W święta wielkanocne Straż Graniczna odnotowała łącznie ponad 730 prób nielegalnego przedostania się na terytorium Polski. Wszystkie zdarzenia miały miejsce w pobliżu posterunków w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Płaskiej, Mielniku, Narewce i Czeremsze. Ponadto służba opublikowała nagrania, na których widać, jak migranci podchodzą do pilnujących granice polskich funkcjonariuszy i zaczynają rzucać w mundurowych kamieniami i leżącymi na ziemi gałęziami. Chwilę po ataku odchodzą z powrotem w głąb terytorium Białorusi. Takie zdarzenia odbywają się dość często i przy absolutnej bierności białoruskich pograniczników. Łukaszenkowskie służby raczej koordynują działania nielegalnych migrantów, podwożą ich do granicy oraz wskazują miejsce i czas jej forsowania, a także wyposażają ich w niezbędny sprzęt, informuje rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej major Andrzej Jóźwiak.
Wiemy, że udzielana jest im pomoc, wiemy, że udzielana przez służby białoruskie jest pomoc cudzoziemcom. Też obserwujemy i zatrzymujemy już po polskiej stronie osoby zaangażowane w pomocnictwo. Chodzi tutaj o przerzut nielegalnych cudzoziemców na zachód Europy. W tym roku zatrzymaliśmy już kilkadziesiąt osób, w tym także cudzoziemców zaangażowanych właśnie w ten nielegalny proceder.
Od początku roku Straż Graniczna odnotowała ponad 3000 prób nielegalnego przekraczenia polsko-białoruskiej granicy. Obecnie na tym terenie stoi stalowa zapora, którą uzupełnia bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników. Za pomocą elektroniki będą również monitorowane odcinki przy rzekach Bug, Świsłocz i Istoczankę. W swojej kolejności minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w rozmowie z dziennikiem Super Express poinformował, że polski rząd rozpoczyna proces wzmacniania zapory na granicy. Będzie ona wyposażona w więcej elektroniki, optoelektroniki, a także dojdą nowe specjalne zabezpieczenia. Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98.1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99.2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Za nami święta Wielkiej Nocy. Niestety tysiące białoruskich katolików przeżywali ten okres z dala od domu i swoich bliskich. Białoruskie władze przez cały czas prześladują wiernych i duchownych. Za kraty wrzucani są nawet księża. Wielu obywateli kraju musieli opuścić ojczyznę w obawie przed represjami politycznymi i zmartwychwstanie Jezusa obchodzili m.in. w Warszawie. Jednak Wielkanoc to przede wszystkim radosne święto, a dla mieszkańca Mińska Aleksandra Zimnickiego, który był zmuszony do ucieczki z własnego kraju do Polski, tegoroczne obchody stały się wyjątkowe.
Nasza córka Ewa Maria Zimnicka została ochrzczona, została chrześcijanką. Bardzo cieszymy tą możliwością, że bez względu na to, że pochodzimy z Białorusi, ona się urodziła w Warszawie. Warszawa miała chrzest i tak naprawdę się cieszymy za taką możliwość tutaj być obecni razem z rodziną i z naszymi przyjaciółmi. Niestety zmarła moja babcia, mój dziadek i mieliśmy taką tradycję, że na Wielkanoc przyjeżdżaliśmy do kościoła, bo oni mieszkali na wsi Połoneczka, niedaleko od Baranowicz i tam żeśmy spędzali ten świąteczny okres. Natomiast teraz, jako już jesteśmy dorośli, musimy sami zakładać te tradycje, bez względu na to, że niestety jesteśmy tam rozerwani naszymi korzeniami, ale robimy ten krok naprzód i te wszystkie tradycje, no będziemy tutaj tworzyli tak naprawdę z naszymi przyjaciółmi, no i z tą rodziną, z tą częścią rodziny, która do nas dociera.
Białorusini katolicy też się zbierali w centrum Warszawy oczywiście, żeby świętować zmartwychwstanie Pana. Jest to najważniejsze święto chrześcijańskie.
Witold Siłczyk, dziennikarz telewizji Bielsat.
Wiadomo, że Białorusini, którzy mieszkają w Polsce, często to są też uchodźcy polityczni, którzy po prostu musieli uciekać z własnego kraju z przyczyny prześladowania politycznego. Też łączymy się w modlitwie z naszymi braćmi i siostrami na Białorusi, także z tymi, którzy siedzą w więzieniu i cierpią. Nawet tutaj na przykład ksiądz Wieczesław Barok wspominał Wielki Piątek i Wielki Czwartek o tym, że jak swego czasu Jezus Chrystus został pojmany do więzienia przed śmiercią, tak samo podobnie w jakiś sposób też chrześcijanie na Białorusi cierpią w więzieniach, tak, przez to, że po prostu wyznawali swoją wiarę, że nie chcieli się wyrzec się jakiejś prawdy i tak dalej. Szczególnie też pamiętamy o księdzu Henryku Akolotowiczu, który też siedzi w więzieniu w tej chwili na Białorusi. W ogóle niestety wiemy, że ze statystyk Białoruś jest drugim krajem w świecie w tej takiej niechlubnej konkurencji, jeśli chodzi o księży zatrzymywanych. W pierwszym miejscu jest Nikaragua, później idzie Białoruś. Ksiądz Henryk Akolotowicz ma też swoje lata. Wiadomo, że i zdrowie tutaj nie pomaga w takich latach, szczególnie, że jest przetrzymywany w więzieniu. Wiemy, jakie są warunki w więzieniach na Białorusi, że często to są warunki wręcz gułagowe i no po prostu wszystkich nas martwi ta sytuacja. Także duchowni, tak jak za czasów stalinowskich, za czasów komunistycznych są przetrzymywani w więzieniach. Zupełnie jakieś absurdalne zarzuty. Tak naprawdę publiczność nie do końca wie, tak, za co konkretnie, tak, przetrzymują w więzieniu księdza Henryka Akolotowicza. I tutaj też Białorusini, katolicy na uchodźstwie. Oczywiście, że łączą się w modlitwie ze swoimi braćmi, siostrami, też ze swoimi kapłanami, tak, którzy siedzą w więzieniu na Białorusi obecnie. Niestety na was w to święto, największy dzień dla chrześcijan, tutaj spędziliśmy właśnie w kościele, jak to ma być. Niektórzy nie mają takiej możliwości, bo księży na przykład nie są wpuszczani czasem do więzień, że ludzie na przykład, katolicy nie mogą się wyspowiadać, katolicy nie mogą przyjąć komunii świętej. Tak. To wszystko nas boli, ale także jako chrześcijanie jesteśmy zawsze pełni nadziei na to, że jakby tam nie było, dobro zawsze zwycięży na końcu.
Sergiusz Anoszko, ceremoniarz wspólnoty Białorusinów Katolików w Warszawie. Święto Wielkanocne, Pascha to jest najgłowniejsze święto, to jest uroczystość, to jest święto nad świętami, więc bez względu na to, o jakiej konfesji będziemy mówić, czy to w kościele katolickim, czy w kościołach wschodnich, również w kościołach protestanckich. Dla nas, dla Białorusinów, którzy mieszkają tu na emigracji, jest to święto w sposób szczególny obchodzone, jako że nie wszyscy mogą się złączyć ze swoimi rodzinami. Owszem, wysyłamy SMS-a, łączymy się przez łącze internetowe, ale jednak usiąść przy stole świątecznym to nie jest to samo, co łączenie poprzez piksele na ekranach i monitorach. Więc bardzo się cieszę, że szczególnie w ten dzień więcej przychodzi osób, no bo przecież nie wszyscy nawet mieszkają w Warszawie, niektórzy celowo przyjeżdżają do miasta stołecznego, żeby się zjednoczyć w modlitwie. Nie tylko ze swoimi braćmi i siostrami, ale również ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, ponieważ przychodzą nie tylko wyznawcy Kościoła katolickiego i nawet nie tylko chrześcijanie, ale w ogóle obywatele Republiki Białoruś. Przychodzą przyjaciele, koledzy, również przychodzą Polacy. I nie tylko ci, którzy rozumieją język białoruski, ale również ci, którzy rozumieją język białoruski w swoim sercu. Żeby będąc tu, wśród nas i zdając sobie sprawę, że jesteśmy na emigracji, wesprzeć nas również przez swoją obecność. Więc wiadomo, że nie każdą niedzielę udaje się nam się spotkać wszystkim razem, ale niemniej jednak te święta wielkanocne, zwłaszcza na emigracji, dają nam przede wszystkim nadzieję. Nadzieję na to, że nadejdzie poranek, zmartwychwstanie, ale również nadzieję, która jest w naszym sercu, że być może kiedyś, przynajmniej ktoś, dożyje tego dnia, kiedy będzie mógł wrócić i powiedzieć, jak to było, na wzór narodu Izraela, który jednak wyszedł z ciemności niewoli i poprzez 40 lat, kiedy była wędrówka przez pustynię, jednak dotarł do ziemi obiecanej. Różnica polega na tym, być może to jest dla kogoś łatwiej, dla kogoś cięższej, ale jednak nasza ziemia obiecana nam jest znana. Znane są różne ścieżki, różne szlaki, różne drogi. Zostało tylko doczekać, kiedy przyminie noc i kiedy wzejdzie słońce.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny rozpoczniemy poznawać struktury Armii Krajowej na Polesiu. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o Edwardzie Wojniłowiczu, słynnym mieszkańcu Mińska przełomu XIX i XX wieku, którego szanują zarówno Polacy, jak też Białorusini. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Kobong oraz jego przebojowym utworem Reggae.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie z nadniemnej Berezyny rozpoczynamy opowieść o strukturach Armii Krajowej na Polesiu. Pierwsza próba utworzenia siatki konspiracyjnej na tym terenie miała miejsce jeszcze podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Związana była z nazwiskiem byłego wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego, który znalazł się wówczas w okolicach Dawidgródka. Stworzył on grupę konspiracyjną, w której skład weszli głównie pracownicy służby leśnej. Mimo że Józewski, zagrożony aresztowaniem przez NKWD, szybko opuścił Polesie, to stworzona przez niego organizacja szybko rozbudowywała swoje struktury. Działania sowieckiej bezpieki spowodowały, że została ona doszczętnie rozbita na początku 1940 roku. Tworzenie polskiej konspiracji utrudniała również niesprzyjające temu zadaniu struktura społeczna, gospodarcza i narodowościowa województwa powszechnie uważanego za najbardziej zacofany region II Rzeczypospolitej. Większą część terytorium Polesia tworzyły głównie lasy, bagna i torfowiska, a spośród ogólnej liczby mieszkańców Polacy stanowili zaledwie 14,5%. Dominowała ludność pochodzenia białoruskiego oraz Poliszucy, określający się jako tutejsi. Zarówno Białorusini, jak i Poliszucy byli bardzo podatni na komunistyczną propagandę, co powodowało, że podczas okupacji sowieckiej struktury konspiracyjne tworzone były jedynie w większych miastach, w których zamieszkiwali w zwartych skupiskach Polacy. Najsilniejsze struktury konspiracyjne zdołano utworzyć w Brześciu nad Bugiem. Nie był to przypadek. W stolicy województwa większość mieszkańców stanowili Polacy. Wiemy, że jeszcze w 1939 roku powstały tam pierwsze struktury konspiracyjne. W ich skład weszli przede wszystkim pocztowcy oraz osoby związane ze stacjonującym w mieście 4. Batalionem Pancernym. Na jej czele stał żołnierz nieznany z imienia o pseudonimie Żubr. Według zeznań aresztowanych konspiratorów siatka miała liczyć około 1400 ludzi. W rzeczywistości była ona mniejsza i liczyła prawdopodobnie kilkuset członków. Oprócz siatki POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, na terenie Brześcia działały również struktury ZWZ, czyli Związku Walki Zbrojnej. W przeciwieństwie do Polskiej Organizacji Wojskowej, siatka ZWZ była o wiele słabsza. Liczyła prawdopodobnie zaledwie 100 ludzi. Na przełomie 1939 i 1940 roku struktury POW weszli w skład Związku Walki Zbrojnej. W jej skład weszły lokalne grupy konspiracyjne, powstałe na terenie powiatów Pińskiego i Łunieckiego. Na terenie powiatu Łunieckiego pracą konspiracyjną kierował ksiądz Fabian Poczobut Odlanicki. Poza tym istniały grupy konspiracyjne we wsiach Chancewicze i Lenin, czyli Sosnkowicze. Te struktury konspiracyjne funkcjonowały w miarę sprawnie do zimy 1940 roku, kiedy NKWD rozpoczęło aresztowanie członków polskiej konspiracji. Do czerwca 1940 roku w rękach sowieckiej bezpieki znalazło się 250 osób z Brześcia, Drohiczyna Poleskiego, Pińska, Łochiczyna oraz Telechan. Pomimo aresztowań, struktury ZWZ w Brześciu, Pińsku i Łunińcu zdołały przetrwać do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Podczas okupacji sowieckiej stosunkowo prężnie działało tajne harcerstwo. Początki szarych szeregów na Polesiu sięgają listopada 1939 roku. Wtedy to w Brześciu grupa przedwojennych instruktorów Chorągwi Poleskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz miejscowych nauczycieli podjęła decyzję o rozpoczęciu budowy siatki konspiracyjnej. Na czele organizacji stali Edward Jankowski, Tadeusz Jędrychowski, Franciszek Siuda, Władysław Jarmułowicz oraz Krzysztof Mierzwiński. Celem organizacji miało być prowadzenie działalności wywiadowczej oraz zbieranie broni. Według zachowanych dokumentów zdołano zgromadzić zaledwie kilkadziesiąt sztuk broni krótkiej. Członkowie organizacji prowadzili również intensywne przygotowania do planowanego w całym kraju powstania powszechnego. Na początku lutego do Brześcia przybył komendant okręgu Wołyń, pułkownik Tadeusz Majewski, pseudonim Szmigiel, który poinformował członków siatki, iż reprezentuje cytuję, Komitet Główny Związku Walki Zbrojnej w Warszawie. W tej sytuacji dowódcy siatki zdecydowali się podporządkować pułkownikowi Majewskiemu. Niestety, jeszcze w końcu lutego 1940 roku struktury Szarych Szeregów zostały rozbite przez NKWD. Aresztowano wówczas 60 członków organizacji, sama zaś siatka została całkowicie rozbita. O tym, jak dalej rozwijały się polskie struktury konspiracyjne na Polesiu, opowiemy Państwu w kolejnym programie z Nadniemnej Berezyny już za tydzień.
Cieszy. Gdyby partyzanci, wolni ludzie, idziemy szukać zemsty, gdzie nasz Bóg. W prawej tace ogniu, brudzie, trudzie, z wiarą, że zwycięstwo da nam Bóg. Szmery i echa w dal giną. Hej, my partyzanci, wolni ludzie, idziemy szukać zemsty, gdzie nasz Bóg. W prawej walce ogniu, brudzie, trudzie, z wiarą, że zwycięstwo da nam Bóg.
Polskie podróże na Białorusi.
Szczodry mecenas kultury i jaskrawy działacz społeczny swojej epoki. Edward Wojniłowicz to człowiek, którego za swojego uznają zarówno Polacy, jak też Białorusini. To dzięki niemu w centrum Mińska dziś wznosi się przepiękny kościół, zwany Czerwonym. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam na wycieczkę do białoruskiej stolicy, śladami jednego z najbardziej znanych jej mieszkańców, przełomu XIX i XX wieku. Edward Wojniłowicz urodził się 14 października 1847 roku w majątku Wielka Ślepianka pod Mińskiem. Dziś znajduje się on na terenie miasta, we wschodniej jego części. Był to wówczas majątek Wańkowiczów. Z tej rodziny pochodziła matka Edwarda, Anna Wańkowicz, i właśnie wtedy przebywała z wizytą u rodziców. Imię Edward chłopiec dostał na cześć swego dziadka, Edwarda Wańkowicza. Od strony matki Wojniłowicz był też spokrewniony z rodziną Moniuszków, w tym ze Stanisławem Moniuszką, twórcą polskiej opery narodowej, który miał też spory wpływ na formowanie się nowoczesnej białoruskiej kultury muzycznej. Dom Wańkowiczów, gdzie przyszedł na świat Edward Wojniłowicz, zachował się, doczekał się gruntownego remontu i dziś działa tu luksusowa restauracja. Dziś po dawnym Mińsku, który tak lubił i któremu poświęcił życie Wojniłowicz, zostało niewiele. Kilka uliczek w centrum, a wśród nich jeszcze jeden dom Wańkowiczów, znany jako siedziba słynnego malarza, Walentego Wańkowicza, z którym Wojniowicz również był spokrewniony. Edward od młodości miał kontakty z całą elitą kraju, bowiem rodzina Wojniowiczów była pradawnym miejscowym rodem. Zajmowała w mińskiej guberni w okresie carskim znaczną pozycję. Edward przez wiele lat kierował działalnością Towarzystwa Rolniczego Mińskiego, najbardziej wpływowej organizacji społecznej na Mińszczyźnie. Stał się nieoficjalnym liderem miejscowej szlachty. Tworzył konserwatywno-liberalne Stronnictwo Krajowe Litwy i Białorusi i później tzw. Koło Polskie w Radzie Państwa Imperium Rosyjskiego. Słynny rosyjski reformator Piotr Stołypin proponował mu portfel w rządzie, lecz Wojniłowicz odmówił. Interesowały go sprawy małej ojczyzny, a nie ogromnego imperium carów. Zwiedzających Mińsk muszę nieco rozczarować. Budynki związane z aktywną działalnością społeczną i polityczną Wojniłowicza prawie się nie zachowały. Można odnaleźć chyba tylko dom, gdzie mieszkała jego siostra, Jadwiga Kostrowicka. Tu na piętrze w swoim mieszkaniu zorganizowała salon, który stał się ważnym centrum życia społecznego kraju. Odbywały się tu tzw. obiady polityczne. Nieformalne spotkania ziemian kresowych. Gdy w 1918 roku ogłoszono niepodległość Białoruskiej Republiki Ludowej, Wojniłowicz wspierał aspiracje niepodległościowe Białorusinów. Miał nadzieję, że młode państwo białoruskie będzie w sojuszu z Polską. Sam jednak marzył o odrodzeniu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Choć wspierał on finansowo białoruski ruch narodowy, kulturę i prasę, jako obszarnik i konserwatysta nie mógł się z nim w pełni identyfikować. Tak pisał. Biorąc udział w białoruskich organizacjach, zawsze w końcu musiałem rezygnować, bo rozpoczęta w nich praca w kierunku odrodzenia narodowego zawsze w końcu przyjmowała kierunek i hasła socjalistyczne, którym, wbrew własnym przekonaniom, służyć nie mogłem. Choć Wojniłowicz, który wiele zrobił dla Mińska, nie doczekał się jeszcze oficjalnego pomnika w mieście, to jednak ma już najlepszy z możliwych pomników. Kościół świętych Szymona i Heleny, zwany Czerwonym Kościołem, który sam ufundował na początku XX wieku. Tu też znalazł miejsce ostatniego spoczynku. Przewieziono do Mińska jego szczątki i pochowano uroczyście w kościele w 2006 roku, 78 lat po śmierci. Zmarł w 1928 w Bydgoszczy, gdzie musiał się przenieść po tym, jak w wyniku pokoju ryskiego Mińsk pozostał pod kontrolą bolszewików. Bardzo chciał skończyć życie i być pochowanym na ojczyźnie. Dlatego na grobie w Bydgoszczy, dziś pustym, kazał wybić napis: traktatem ryskim ze swej ziemi wygnany, deptać musiałem obce łany. Od 2015 roku Wojniłowiczowi przysługuje tytuł Sługa Boży, gdyż w archidiecezji mińsko-mohylewskiej trwa proces jego beatyfikacji. Był on nie tylko gorliwym katolikiem, ale i ekumenistą. Pomagał także w budowie cerkwi i synagog. Jednak dziełem, które utrwaliło go na zawsze w pamięci mieszkańców Mińska, jest Czerwony Kościół, który związany jest z najtragiczniejszymi wydarzeniami w życiu Wojniłowicza i który zdołał przetrwać dziesięciolecia w samym centrum komunistycznej stolicy. O zabytku, który stał się jednym z symboli Mińska, opowiem w następnym programie. A dziś żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.
hamuj sny. A na górę dostajesz za piękny kurs. Rada głuchych nagrodzi cię bez zbędnych słów. Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? Słodkiego, miłego życia bez chłodu, głodu i bicia. Słodkiego, miłego życia jest tyle gór do zdobycia.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Kobong oraz jego przebojowym utworze Reggae. Kobong należy do prekursorów awangardowego metalu w Polsce oraz był jednym z najbardziej oryginalnych polskich zespołów lat 90. Skład zespołu tworzyli perkusista i autor tekstów Wojciech Szymański, basista i wokalista Bogdan Kondracki i dwóch gitarzystów Maciej Miechowicz oraz Robert Sadowski. Grupa powstała w 1993 roku. Pierwszy koncert zagrała rok później, wiosną, w stołecznym klubie Akwarium. O zespole zrobiło się głośno jeszcze przed premierą debiutanckiego albumu. Gazeta Wyborcza uznała go za jedną z nadziei polskiej sceny muzycznej, a redaktorzy Brumu w rocznym podsumowaniu przyznali Kobongowi tytuł najlepszego debiutu roku. Materiał z debiutanckiej płyty to ciężki i transowy walec, oparty na skomplikowanych i połamanych strukturach. Przywołuje skojarzenia z nagraniami takich gigantów progresywnego metalu jak Wojwod, Primus czy Tool, ale jest zdecydowanie daleki od naśladownictwa. Atmosferę potęgują intrygujące poetyckie teksty Szymańskiego. Album wydał ówczesny gigant krajowej fonografii, Isabelin Studio, który w swoim katalogu miał takich wykonawców jak Hej czy Edyta Bartosiewicz. Realizatorem nagrania w warszawskim studiu S4 był jeden z czołowych polskich producentów lat 90., Leszek Kamiński. Co ciekawe, na tyle zafascynowany brzmieniem grupy, że nie wziął za to pieniędzy. Płyta wzbudziła zachwyty krytyków, co jednak nie przełożyło się na wielki sukces komercyjny. Choć w kolejnych dekadach album stał się jednak poszukiwanym kolekcjonerskim artefaktem i do czasu reedycji osiągał zawrotne kwoty na portalach aukcyjnych. Debiutancki krążek Kobonga otrzymał dwie nominacje do Fryderyka za fonograficzny debiut roku i album roku Muzyka Alternatywna. Materiał z drugiej płyty Kobonga, zatytułowanej Chmury nie było, to poniekąd kontynuacja drogi zapoczątkowanej na debiutanckim krążku, z tym, że wszystko dzieje się tu jeszcze bardziej, ciężej, mroczniej i intensywniej. Zespół intensywnie pracował nad kolejnym albumem, ćwicząc codziennie po 6 do 8 godzin. Album został zarejestrowany zimą 1997 roku przez Adama Toczko w malowniczym studio DR w Wiśle Malince. Zespół próbował przebić się ze swoją muzyką na zachód, jednak w epoce przedinternetowej i w realiach Polski końca lat 90. było to trudne zadanie. Udało się jedynie zrealizować trasę koncertową w Austrii. Niedługo po wydaniu drugiej płyty Kobong się rozpadł. Przyczyną były rozbieżności opinii co do dalszego kierunku muzycznego, jak i pogłębiające się problemy związane z uzależnieniem od narkotyków gitarzysty Sadowskiego. Ostatni pożegnalny koncert grupy odbył się w 1998 roku w warszawskiej Proksimie, gdzie Kobong wraz z Dezerterem zagrał na imprezie z cyklu Jeden świat, wiele kultur. Pod koniec życia Sadowski grał także na ulicach. Z poznanymi tam muzykami zarejestrował materiał Starówka. Zmarł 25 stycznia 2005 roku na atak serca. Na gruzach Kobonga wyrósł zespół Neuma, w którym po dwuletniej przerwie powtórnie spotkali się Kondracki, Szymański i Miechowicz. Żeby twórczo kontynuować realizację swojej wizji z pogranicza eksperymentu, matematycznej precyzji i mroku, wzbogaconej o inspiracje jazzowe i elektroniczne. Wyobrażenie o tym, jak mogłaby brzmieć trzecia płyta Kobonga, gdyby powstała, przynosi album Szkice z roku 2020. Jest to zbiór archiwalnych nagrań Neumy z początku XXI wieku. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiej płyty wydanej w roku 1995. Przed Państwem zespół Kobong. Reggae.
Green lady, don't say maybe you're my mother kid. I fucked with words of shit. Is that to find a kid? Gone before it's lit. Your eyes are green, but body ain't lean. Yep. I wanna marijuana.
Show.
z nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 8.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Oh!